Jakie prezenty dostaliście? Właśnie, tutaj Staszek wspominał o prezentach. O jednym prezencie mówiłeś. Dostałeś jeden prezent? Chyba tak. No, taki dostał, że już nie pamięta. To słuchajcie, pozwólcie, że ja opowiem wam o zwyczaju, który mamy w naszej rodzinie. Obchodzimy święta w takiej większej rodzinie zazwyczaj, no bo tak to jest na święta, że się zjeżdżają tak dzieci, wnuki, może za niedługo będą prawnuki i tak się ta duża rodzina zjeżdża razem i jest nas zawsze ponad 10, 15 czasami więcej. Więc strasznie trudno byłoby zrobić coś takiego, żeby każdy kupił każdemu prezent. To święta by oznaczały totalną rujnację finansową i wkrótce byłby taki symptom, że dziwnie by ludzie unikali przyjeżdżania na te wspólne święta. Jakieś mieliby ważne powody, żeby na te święta wspólne nie jechać. I dlatego doszliśmy do wniosku, że my modyfikujemy sposób dawania prezentów w naszej rodzinie i ustaliliśmy, że kupujemy sobie takie prezenty mniej więcej 50-złotowe. 50 zł to nie za drogie, a jednocześnie też taki, że już można coś fajnego kupić. I każdy kupuje jeden prezent i go pakuje w tajemnicy przed innymi. Nikt inny nie widzi, co on zapakował w to opakowanie. I czasami przychodzą takie opakowania i kładziemy je gdzieś, jak jest choinka, to pod choinkę, jak nie ma choinki, to gdzie indziej, w takim miejscu jakimś. I czasami opakowania są wielkie, takie olbrzymie pudła. I potem robimy loterię, która polega na tym, że losujemy numery i według numerów każdy ma prawo wybrać sobie prezent. I wybieramy prezent i każdy musi przy wszystkich otworzyć ten prezent, żeby pokazać wszystkim, co w tym prezencie było. I nawet istnieje możliwość zamiany, że można się zamieniać. Także co sprytniejsi mogą kupić prezent dla siebie i później tak się zamienić, żeby swój prezent dostać. Ja w tym roku nie zamieniałem się, swój prezent oddałem i nie powiem, mój syn siedzi tam, więc nie powiem, jaki był mój prezent. Mój prezent poszedł, ktoś tam go dostał, a ja dostałem deskę do cięcia serów z nożem, a że lubię sery, to był bardzo, bardzo, bardzo miła niespodzianka. I te prezenty łączą w sobie dwie rzeczy, że są zazwyczaj bardzo fajne, przyjemne, a z drugiej strony są taką niespodzianką. Bo co też dostanę, co też ktoś ciekawego wymyślił, co akurat mi się przytrafi. Ale ja wiem, że w związku z tymi właśnie rzeczami takimi jak te rodzinne sprawy, to, że trzeba zrobić zakupy przed świętami, które są zazwyczaj troszkę większe, trzeba pobiegać też właśnie, żeby kupić ten prezent za 50 zł na loteryjkę po sklepach. I jak tak się chodzi po tych sklepach, to się słucha tego I wish you a Merry Christmas albo jeszcze Last Christmas I gave you a heart, my heart. I po prostu, gdy się posłucha tego wszystkiego, szczególnie gdy te różne rzeczy komercyjne człowieka atakują, to trochę świąt ma się dosyć. I można nawet alergicznie reagować na święta. Ja rozumiem ludzi, którzy gdzieś tam w okolicy końca listopada, gdy widzą już te ozdoby świąteczne na ulicach, to w zasadzie mają taką alergię na to, dlatego że w swojej psychice, bo kojarzy im się to wszystko z tą właśnie bardzo komercyjną otoczką. Ale ja mam nadzieję, że nie jesteśmy znudzeni, jeśli chodzi o duchowe znaczenie tego święta, bo dzisiaj chciałbym o tym właśnie mówić. Dzisiaj chciałbym mówić o tym, co to święto, to wspominanie czasu narodzenia Chrystusa Pana znaczy dla naszego ducha, dla naszego życia duchowego. Na tym chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali i mam nadzieję, że przyszliście tutaj z odrobiną głodu właśnie na coś takiego i że w tej odrobinie głodu będziemy mogli wspólnie razem rozważać ten temat i być zbudowani. Módlmy się przez chwilę wszyscy razem jeszcze. Ojcze nasz niebieski, tak przychodzimy do Ciebie w imieniu Pana Jezusa, wyznając, że nie chcemy pozostać puści i tacy bez żadnego sensu w tych świętach, Panie. Chcemy, aby to, co jest w Twoim Słowie, przemówiło do nas. Bo Ty powiedziałeś, że to Twoim Słowem żyć będziemy. To Twoim Słowem będziemy się karmić. I dlatego dzisiaj oczekujemy, że Twoje Słowo nas nakarmi. Że Twoje Słowo nas podniesie. Że Twoje Słowo nam nada właściwą perspektywę rzeczy wszystkich. Panie, że zobaczymy wszystko we właściwym świetle. Panie, że przez to będziemy wzmocnieni po to, aby żyć dla Ciebie, aby wykonywać Twoją wolę, aby być ludźmi Twojej woli, bo tacy są nazwani Twoimi braćmi, Twoimi siostrami, są w Twoją rodziną. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. A gdy właśnie panuje ta świąteczna atmosfera i do tego jeszcze odbywa się wiele wydarzeń takich charytatywnych, jakoś tak jest, że okolice Bożego Narodzenia to jest czas, gdy wiele rzeczy takich dobroczynnych wydarza się. I to wcale nie jest złe. Wydaje się, że trochę też te duże akcje szczególnie już trochę stają się marką samą dla siebie i są totalnie niezwiązane, przestają być związane może z Bożym Narodzeniem, ale wiele z nich jakoś tam o to Boże Narodzenie w tym wspomina, o tym Boże Narodzeniu wspomina. To mamy taki problem z tym, że jednak zaczynamy trochę myśleć, o jacy to ludzie są dobrzy. Dowiadujemy się właśnie z różnych przekazów, że tam w jakimś mieście jacyś harcerze zebrali się i komuś podarowali na te święta, powiedzmy, jakąś wielką paczkę żywnościową. Jacyś gimnazjaliści, którzy zazwyczaj są znani ze złośliwości, tego dnia przykryli staruszka kocem, który spał gdzieś tam bezdomny w parku na ławce. Różne, najróżniejsze rzeczy. Media starają się nas tym zaatakować. W tym bardzo łatwo nam jest uwierzyć w to, co jest złudzeniem ludzi. W to zwiedzenie właściwie nawet, w którym żyją ludzie. A to zwiedzenie brzmi, że my jako ludzie jesteśmy dobrzy. Że my jako ludzie jesteśmy dobrzy i że podstawą naszego życia, podstawą naszej w ogóle wszystkich relacji tutaj, na tym świecie, jest to, że człowiek jest dobry. Podczas gdy przekaz ewangeliczny, przekaz Biblii na temat Narodzenia Pańskiego jest bardzo wyraźny. I on mówi nam, że my mamy zasadniczy problem w naszym życiu, jako ludzie. W Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale jest powiedziane, że nadany mu zostanie imię Jezus. Dlaczego? On bowiem wybawi swój lud z czego? Z jego grzechów. Podstawowym problemem człowieka jest grzech. Ale z tym grzechem łączą się kolejne problemy, na które chciałbym zwrócić naszą uwagę. Pierwszy problem to jest taki, że my bardzo grzechu nie lubimy nazywać grzechem. To jest jeden z naszych problemów. Bardzo mądrzy ludzie, czy wymądrzaj, może niekoniecznie mądrzy, może bardziej wymądrzający się ludzie, lubią to nazywać bardzo oględnie i na przykład mówią o braku transcendentnego dobra w życiu człowieka. Prawda, już brzmi łagodniej niż to takie suche powiedzenie, że problemem człowieka jest grzech. A tak naprawdę tak, problemem człowieka jest grzech. Bóg mówi wyraźnie, że wszyscy, co? Zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Że grzech jest czymś bardzo powszechnym. I Bóg mówi, że grzech oznacza, że człowiek nie uznał tego, co Bóg mu mówił. Nie zgodził się z tym, co było Bożym przykazaniem, a jednocześnie, jeśli było Bożym przykazaniem, to znaczy, że nie zgodził się z tym, co było Bożą świętością. Bo Boże przykazania określają to, co jest dla Boga święte. Że dla Boga są święte relacje. Że dla Boga jest święta sprawa prawdy. Że dla Boga jest święte to, abyśmy drugie życie, abyśmy tego drugiego życia nie niszczyli. I Bóg mówi, skoro ludzie zgrzeszyli, to znaczy, że zszargali, zniszczyli moją świętość. I jest to powszechne. I to oznacza, że ja powszechnie, jako wszyscy ludzie, jako rasa ludzie są rasą buntowników wobec Boga. Zaczęło się to oczywiście gdzieś tam z Adamem i Ewą, ale z Adamem i Ewą przeszło to na całą ludzkość. Nie ma nikogo, kto nie byłby synem Adama. Nie ma nikogo, kto nie byłby synem Ewy i nie byłby równocześnie też synem tego samego buntu, który był w ich życiu. Bunt jest, grzech jest czymś powszechnym. I my zaczynamy sobie radzić z grzechem, gdy grzech nazywamy grzechem. I gdy mówimy, problemem ludzi jest grzech. I gdy mówimy, że dlatego Chrystus przyszedł na świat, że byliśmy grzesznikami. Ale zgeneralizowanie tego, powiedzenie, że to jest powszechna sprawa, to jest połowa rzeczywistości. Druga połowa rzeczywistości to jest to, żeby powiedzieć, że grzech jest moim problemem. Bardzo łatwo wydawać opinię i jest... Nawet jest bardzo wielu ludzi, którzy nawet dochodzą do tego wniosku, że tak, grzech i mówią, grzech jest czymś, co dotyczy ludzkości, ale bardzo nie chcą powiedzieć o swoim grzechu, o tym, że oni są grzesznikami, że ja jestem grzesznikiem. Bardzo trudno jest im zdobyć się na to wyznanie. Dopiero wtedy, bo gdyby tak było, że grzech jest czymś powszechnym, ale jednak to nie jest moja sprawa, to jednak w zasadzie ja mógłbym zlekceważyć to, że urodził się ktoś, kto miał zbawić świat od grzechów. Ale gdy ja wiem, że ta zaciśnięta pięść buntu wobec Boga jest też we mnie, w moim sercu, w mojej duszy, to w tym momencie wiem, że Chrystus nie przyszedł dla kogoś, ale On przyszedł dla mnie, żeby mnie z mojego grzechu zbawić. Amen? I dla nas Boże Narodzenie to jest przede wszystkim spojrzenie w siebie i powiedzenie, potrzebowaliśmy kogoś, kto by nas zbawił. Potrzebowałem kogoś, kto by mógł poradzić sobie z moim grzechem, z tym wszystkim, co jest we mnie, co w ten perfidny, okropny sposób niszczy tą Bożą świętość, niszczy świętość Bożych relacji, niszczy świętość prawdy, niszczy świętość życia, niszczy świętość wszystkiego, co Bóg określił w moim sposobie postępowania, myślenia, robienia, mówienia, i ja potrzebuję kogoś, kto by mnie z tego zbawił. I tym kimś jest ten, który narodził się w Betlejem. Chrystus Pan. Więc mimo tego, że wszystko wydaje się mówić tak, że te święta to są takie radosne święta, to jednak te święta mówią o czymś bardzo ważnym, a jednocześnie bardzo ponurym. Bo ponura jest ta rzeczywistość grzechu. Druga rzecz. Grzech ma pewną właściwość. I ta właściwość grzechu polega na tym, że święty, sprawiedliwy Bóg nie może mieć nic wspólnego z grzechem. To jest to, co odróżnia Boga od ludzi. Każdy człowiek ma w sobie ten bunt. Każdy człowiek ma to niszczycielskie podejście do świętości. Natomiast Bóg zawsze jest doskonale święty. Bóg jest święty od początku, a właściwie on nie ma początku, od zawsze do zawsze. Nie ma w nim nic nieświętego. I z tego powodu ta właściwość grzechu, na którą chciałbym teraz zwrócić uwagę, jest taka, że ona tworzy niesamowite rozdzielenie między grzesznym człowiekiem, między grzesznym mną, między mną obciążonym grzechem, a świętym, doskonałym Bogiem. Ta przepaść jest niemierzona nawet w milionach lat świetlnych, ale jest taka, że w żaden sposób z mojej strony nie jestem w stanie zrobić coś, co by spowodowało, że znajdę się w bliskości z Bogiem. I druga kwestia, ta może bardziej subiektywna, łącząca się z tą właściwością grzechu, jest taka, że z grzechem łączy się poczucie winy. Łączy się poczucie tego, że jesteśmy grzesznikami. Tak jak mówię, my bardzo lubimy mówić ubierać to w inne słowa, mówić o braku dobra, mówić o jakichś błędach, o tym, że zdarza nam się być jakoś nie do końca dostosowanymi do rzeczywistości, coś takie jakieś ogólniki. Lubimy tak mówić, natomiast każdy z nas w głębi swojego serca jest przekonanym o swojej grzeszności. Ludzie są przekonani o tym, że czegoś im brakuje. Ludzie są przekonani o tej dewastacji, którą w głębi nich robi grzech. Nie lubią tylko do tego się przyznawać. A i bardzo często całe życie się do tego nie przyznają. Bardzo często całe życie będą kluczyć, unikać, byleby tego nie wypowiedzieć, ale w głębi siebie, w głębi swojego serca wiedzą, że grzech ich niszczy. I gdy wiemy, że grzech nas niszczy, to mamy też to poczucie oddzielenia od Boga. Mamy to jest tak, że może tak bardzo to ujmę w taki obrazowy sposób, ale tym, który nas zachęca do grzechu, wiadomo, że nie jest Pan Bóg. Z tej duchowej rzeczywistości to jest ten, który jest Bożym przeciwnikiem. On będzie robił wszystko, aby tego grzechu w naszym życiu było jak najwięcej. Ale gdy tylko pojawia się grzech w naszym życiu, jakikolwiek, w jakiejkolwiek postaci, to bardzo szybko właśnie diabeł wykorzystuje go w ten sposób i wskazuje na grzech i mówi: taki człowiek jak ty, z takimi grzechami albo z takim grzechem nie jest w stanie zbliżyć się do Boga. Nie ma szans na to, żeby być blisko Boga. Prawda? Jest coś takiego, że ledwie szatan, diabeł, ta ciemna rzeczywistość, wroga Panu Bogu rzeczywistość duchowa, bardzo cieszy się, gdy my wkraczamy w tę sferę grzechu. A później natychmiast jest pierwszym oskarżającym nas. Mówi: taki grzesznik, przez to jak gdyby ta rzeczywistość próbowała jeszcze bardziej oddalić nas od Boga. A w Chrystusie Jezusie dzieje się bardzo ciekawa rzecz. I to mówi nam szczególnie Boże Narodzenie. Bo co czytamy właśnie w Ewangelii Mateusza? Co czytamy o Chrystusie Jezusie? Czytamy, że urodzi się i nazwą go kto? Emanuel, to jest Bóg z nami. To jest Bóg z nami. I jedną z rzeczy zadziwiających, czysty, święty człowiek urodził się w Betlejem. Nie było w nim buntu. On nie urodził się tak, jak rodzą się inni ludzie. Dlatego nie było w nim buntu. Nie było w nim tego zbuntowania. Nie było tej zaciśniętej pięści wobec Boga. Żył w taki sposób, że nigdy grzechu nie popełnił. Nawet wtedy, gdy okazał pewne nieposłuszeństwo wobec, czy trudno nazwać to nieposłuszeństwem wobec rodziców, gdy on, mając 12 lat, on został w świątyni, oni wracali już do swojego domu. Byłoby to nieposłuszeństwem, gdyby mu byli powiedzieli: synu, tobie nie wolno zostawać w świątyni. Nic mu nie powiedzieli, spodziewali się, że on będzie wracał z nich, a on akurat mówi: w sprawach mojego ojca ja muszę być pierwszy. Najpierw tamte sprawy, później wasze sprawy. Nie był to grzech nieposłuszeństwa. Żył doskonale całe swoje życie. I co ciekawego możemy zobaczyć w jego życiu? Że jakoś tak jest, że jest bardzo blisko tych, którzy są na samym dnie. Ludzie, o których panowała ogólnie opinia, bardzo grzeszni, bardzo źli, odrzutkowi, jakoś do niego się garnęli, jakoś w jego otoczeniu byli. Faryzeusze bardzo chętnie mu to wytykali. No przecież on z tymi celnikami jada. On, nawet te kobiety o nie najlepszej reputacji gdzieś tam się kręcą w jego towarzystwie. No to ma być przykład tego świętego? Dlaczego? Bo imię jego Emanuel, Bóg z nami, z ludźmi, którzy są grzesznymi ludźmi. Niektórzy może się bardziej do tego przyznają, a niektórzy mniej, może inni nawet zaprzeczają. Ale on jest z tymi, którzy są ludźmi, grzesznymi ludźmi. Ciekawa rzecz, że tak było przez całe jego życie i nawet w momencie śmierci. Bo jak umierał? Umierał tak, że święty, sprawiedliwy, nie popełnił grzechu. Nawet jego egzekutor, gdy skończyła się jego egzekucja, mówił: ten człowiek był sprawiedliwym człowiekiem. Takie wydał świadectwo o nim. I umierał, mając po swojej prawej i lewej stronie prawdopodobnie jednych z najgorszych zbrodniarzy tamtego czasu. Ludzi wyzutych z sumienia. Jeden do końca zaprzeczał, że jest grzesznikiem, a drugi w tym momencie śmierci miał to spotkanie z Jezusem i przyznał się: jestem grzesznikiem. Cierpię sprawiedliwie, ale ty jesteś doskonały. I Jezus Chrystus, W Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa, przez Jego osobę, dystans, ten olbrzymi dystans, jaki jest między Bogiem a grzesznikiem, może zostać skrócony. Jest niesamowita zdolność w tym Emanuelu, Bóg z nami, że to, co niemożliwe dla nas, nagle staje się dla Niego możliwe. To, że twój grzech wydaje ci się taki, że w żaden sposób nie będziesz mógł się z nim zbliżyć do Boga, dla Emanuela, dla Jezusa Chrystusa, nie jest problemem. Zauważcie, że historie, które my najbardziej lubimy, że historie, które dotyczą tych wielkich ludzi Bożych, zaczynają się bardzo często od tego, jak bardzo nisko oni upadli. Gdy myślimy o tych ludziach, którzy zmienili, byli wielkimi ewangelistami, to bardzo często, tak jak Nicky Cruz, zaczynali z samego dna, gdzieś w gangach Nowego Jorku, gdzie dla nastolatka zabicie drugiego człowiekiem nie było żadną kwestią. Tak zdeprawowany. I Pan Bóg do niego się zbliżył w Jezusie Chrystusie i uczynił go wspaniałym ewangelistą. W Jezusie Chrystusie Bóg skraca dystans. I dzisiaj to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą możemy sobie powiedzieć. Bez względu na to, jak daleko wydaje ci się twój grzech, odsunął cię od Pana Boga, w Jezusie Chrystusie Bóg ma cudowną zdolność do tego, żeby ten dystans został zniwelowany. Żeby ten dystans przestał istnieć, bo on się po to narodził, żeby Bóg przybliżył się do twojego i do mojego życia. I w końcu ostatnia myśl. Ostatnia myśl, która jako Kościół powinna nas mobilizować do pokutowania przed Bogiem, do tego, żebyśmy byli w ciągłej pokucie przed Bogiem. A Boże Narodzenie, historia Bożego Narodzenia, ten ewangeliczny opis cały czas kieruje naszą myśl do tego, że to, co się stało wtedy, stało się z Ducha Świętego. I gdy słyszeliśmy tutaj czytane teksty, ten niesamowity tekst, który pojawia się w ta rozmowa z aniołem zwiastującym, aniołem Gabrielem i Marią, Matką Jezusa. Gdy ona zadaje to pytanie, jak to się stanie, i ta odpowiedź: Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty. I gdy czytamy o narodzeniu Chrystusa Pana, to widzimy, jak Duch Święty tutaj był zaangażowany w to wydarzenie. I jak Duch Święty był zaangażowany w te wszystkie okoliczności nawet. Bo i to, co się wydarzyło w rodzinie Zachariasza i Elżbiety, i to później, jak dotykani byli różni ludzie, czy to ci mędrcy ze wschodu, czy pasterze, widzimy w tym działanie Ducha Świętego. Duch Święty działał. A potem, gdy obserwujemy życie Jezusa, to widzimy, że to było życie, które było w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. I gdy On zaczyna swoją służbę, gdy poszedł, aby ochrzcić się na znak tego, że Jego życie teraz zwraca się w zupełnie innym kierunku. To jest kierunek do tego, aby wykonać swoją służbę, wykonać swoje zadanie, na jakie przyszedł tutaj na tę ziemię, to czytamy, że wraz z tym momentem chrztu Duch Święty wstępuje na niego i później natychmiast po tym chrzcie czytamy i Duch Święty go powiódł na pustynię. A potem czytamy o tym, że on wraca do Galilei i potem jest w Nazarecie synagodze i czyta Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie i mówi o tym, co on będzie robił. Żeby to zbawienie, o którym mówiliśmy, mogło się stać, mogło się wydarzyć, potrzebne było przyjście drugiej osoby, Trójcy Świętej, ale konieczne było też namaszczenie Ducha Świętego. Obecność namaszczenia, obecność Ducha Świętego w namaszczeniu, jakie Duch Święty zapewniał. I jako Kościół mamy właściwie jedno zadanie. Tym zadaniem jest to, aby to poselstwo o zbawieniu z grzechu, bo każdy jest grzesznikiem. Oczywiście nasze zadanie nie polega na tym, żeby teraz pójść do ludzi przechodzących tutaj obok, czy do naszych sąsiadów i zacząć od tego, jesteś grzesznikiem, bo prawdopodobnie jak tak zaczniemy, to spalimy mosty, które umożliwiają komunikację i umożliwiają to, żeby z nimi do nich z Ewangelią dotrzeć. Ale nasze zadanie, zadanie Kościoła to jest to, żeby wszyscy ludzie usłyszeli o zbawieniu o Chrystusie. Usłyszeli o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest nasze zadanie. Żeby w ciągu naszego życia jak najwięcej ludzi usłyszało tę wiadomość. Ale żebyśmy mogli to skutecznie zrobić, to potrzebujemy na pewno dużo pracy, na pewno dużo poświęcenia, prawda? Nie ma wykonywania tej pracy bez poświęcenia. Niektórzy, których Bóg powołuje, którzy mają to powołanie na sobie, prawdopodobnie poświęcą całe swoje życie. Powiedzą, ja chcę służyć całkowicie. Gdzieś tam jestem gotowy jechać daleko, czy jechać blisko, czy zostać blisko, ale całe moje życie skoncentruję na sprawie zwiastowania Ewangelii. Potrzebujemy tego takiego poświęcenia, takiego oddania się. Ale to poświęcenie i to ta ciężka praca niewiele będzie znaczyć bez namaszczenia Ducha Świętego. I zawsze tam, zawsze w tych okresach, kiedy Kościół nawet miał do dyspozycji olbrzymie środki, nawet dysponował olbrzymimi możliwościami, ale lekceważył obecność Ducha Świętego, lekceważył jego namaszczenie, rezultaty działania Kościoła w kwestii ewangelizacji były bardzo mizerne. A wszędzie tam, gdzie Kościół, nawet nie mając wielkich środków, nawet nie dysponując olbrzymią siłą, ale liczył na działanie Ducha Świętego. Rezultaty tego zwiastowania, rezultaty tego głoszenia poselstwa o zbawieniu w Chrystusie były niesamowite. Były dotykające całe narody, całe pokolenia. Zmieniały ludzi, dlatego że Duch Święty w tym był. I On znajdował drogę do serc ludzi i znajdował sposób na to, aby tych, którzy byli daleko, przybliżyć do Boga, który bardzo ich kocha. I chciałbym, abyśmy o tych trzech prawdach myśleli. I tak jak mówię, ta trzecia prawda powinna skłaniać nas do tego, żebyśmy w pokucie i w takim złamaniu przed Bogiem mówili, Panie Boże, my sami to za mało. My sami to nie jest coś, co wystarczy w XXI wieku, w Polsce, we Wrocławiu. My sami to tego nie zrobimy. Potrzebujemy Twojego Ducha Świętego. Potrzebujemy, aby Twój Duch Święty spowodował, że to poselstwo, jakie niesiemy o zbawieniu, będzie skutecznym poselstwem. Bardzo żyjemy w takich czasach, gdy Kościół może korzystać i z wolności, i z wielu różnych udogodnień i czasami nam się wydaje, że to wystarczy. To nie wystarczy. I potrzebujemy wtedy w takiej pokucie przyjść do Boga i powiedzieć: Panie Boże, przepraszamy Cię za naszą pychę, że liczyliśmy na to, że wykonamy to sami. Potrzebujemy Twojego Ducha Świętego. Boże Narodzenie mówi nam o grzechu i mówi nam o tym, że musimy zgodzić się, że grzech to grzech. Boże Narodzenie mówi nam o tym, że mimo tego grzechu Bóg w cudowny sposób, w jedyny sposób, jaki mógł, skrócił dystans i zbliżył się do nas, do każdego z nas. Na tyle się zbliżył, że dzisiaj jedno słowo, jedno wyznanie tylko dzieli Cię od Boga, dzieli mnie i Ciebie od Boga. Gdy powiem: jestem grzesznikiem i ratuj mnie, Panie, to wystarczy, żeby być uratowanym. I w końcu Boże Narodzenie mówi nam o cudownym działaniu Ducha Świętego, o działaniu, które dla nas dzisiaj jest działaniem, które powoduje, że nagle nie musimy czuć się bezsilni wobec tego, że miliardy ludzi jeszcze potrzebuje Ewangelii, bo nie działamy sami, ale działamy z potężnym, wielkim Duchem Świętym, który razem z nami będzie docierał do ludzi i zmieniał ich, i zmieniał ich życie. Niech Pan Bóg nas wszystkich błogosławi i niech nas używa po to, aby inni ludzie mogli wiedzieć, że jest zbawienie w Chrystusie. Powstaniemy, będziemy się modlić. Ojcze nasz niebieski, dziękujemy Ci dzisiaj za Twoją obecność w naszym życiu. Panie, że jesteś Emanuel. Panie, że urodziłeś się po to, aby zbawić lud Twój od grzechu. Panie, dziękujemy Ci za to, że też Duch Święty przychodzi do naszego życia po to, aby to poselstwo o Jezusie Zbawicielu mogło dotrzeć do naszych bliskich, do tych, którzy są naszymi sąsiadami, naszymi przyjaciółmi, do tych, których kochamy, Panie, a którzy są daleko od Ciebie. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś Ty uzdalniał nas do tego, aby zwiastować Twoją Ewangelię. Panie, dziękujemy Ci za to, że naszą radością jest uczestniczyć w tym dziele zbawienia, którego Ty dokonałeś przez Chrystusa Pana. Dzisiaj dziękując Ci za to wszystko, modlimy się w imieniu Jezusa i Panie, liczymy na Twoją obecność w naszym życiu. Na to, że Ty będziesz nas zmieniał, na to, że Ty będziesz nas wyposażał, że Ty będziesz nas wzmacniał. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Nasze spotkanie dzisiaj jest zakończone.